Górnicy ze wszystkich spółek podejmą w poniedziałek czynną solidarnościową akcję protestacyjno-strajkową. Taką decyzję podjął Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Powodem tej decyzji jest fiasko dotychczasowych rozmów przedstawicieli związków zawodowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki. Mówi Grzegorz Podżorny, rzecznik prasowy Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.
Związkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego podjął decyzję o rozpoczęciu w poniedziałek, czyli 2 lutego, czynnej solidarnościowej akcji protestacyjno-strajkowej w całym górnictwie. Powodem tej decyzji jest fiasko dotychczasowych rozmów przedstawicieli związków zawodowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Radą Nadzorczą i z Zarządem Spółki. Coraz trudniejsza sytuacja w ODSW wymaga solidarnego wystąpienia załóg wszystkich spółek górniczych w celu wsparcia kolegów z jastrzębskich kopalni.
Obecnie trwa kolejne spotkanie zarządu JSW ze związkami. Nie bierze w nim udziału prezes spółki Jarosław Zagórowski. Był to warunek strony społecznej. Polscy przewoźnicy są częściowo zadowoleni z tymczasowego zawieszenia dotyczącego płacy minimalnej przy przewozach tranzytowych przez Niemcy. Jak mówią, wciąż pozostały problemy do rozwiązania. Niemiecka minister pracy Andrea Nahles po rozmowach w Berlinie z polskim ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem poinformowała, że rząd w Berlinie poszedł na ustępstwa w sporze. Obowiązujące od stycznia przepisy zostały zawieszone do czasu wyjaśnienia regulacji Unii Europejskiej w tej kwestii. Anna Wrona, rzecznik Zrzeszenia Międzynarodowego Przewoźników Drogowych w Polsce, mówi, że decyzja ta jest jedynie tymczasowym uspokojeniem sytuacji.
Ale nadal nierozwiązany jest ten problem, dlatego że nie chodzi tylko o przewozy tranzytowe, których egzekwowanie przez Niemcy w odniesieniu do płacy minimalnej zostało zawieszone, ale i również o dwa inne rodzaje przewozów wykonywanych przez polskich przewoźników na terytorium lub do Niemiec. Ten temat nie jest rozwiązany i ta sprawa nadal będzie nam dokuczała, natomiast liczymy na to, że rząd nadal będzie tę sprawę pilotował. Zresztą taką deklarację przedstawił pan minister pracy i pani minister infrastruktury, czyli zapowiadają, że będą pilnować tej sprawy i będą starać się o jej rozwiązanie zgodnie z oczekiwaniami przewoźników, ale przede wszystkim też w zgodzie z gospodarką.
Od 1 stycznia w Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej. Stawka za godzinę, która dotyczy zarówno Niemców, jak i obywateli innych państw pracujących w tym kraju, wynosi co najmniej 8,5 euro za godzinę. W praktyce każda firma transportowa, której pojazd przejeżdża tranzytem przez terytorium tego kraju, musi płacić swoim kierowcom odpowiednio wysokie stawki. Grozi nam wojna, ostrzega profesor Romuald Szeremietiew. Były wiceminister obrony narodowej apeluje do elity politycznej o jak najszybsze zbudowanie sprawnego systemu obrony państwa. Profesor był gościem audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja. Ekspert podkreślił, że w optyce Kremla jesteśmy jego głównym wrogiem. Mówiąc o stanie polskiej armii, były wiceminister stwierdził, że abyśmy czuli się bezpiecznie poza 100 tysiącami żołnierzy zawodowych, powinniśmy mieć jeszcze powszechną obywatelską obronę terytorialną, która będzie liczyła setki tysięcy osób. W ocenie wielu ekspertów nasza armia jest w gorszej kondycji niż podczas II Rzeczypospolitej Polskiej.
Naprawdę grozi nam wojna. I wszyscy zachowują się tak, czy ci, którzy o to opowiadają, jakby było nie wiadomo ile czasu. Można było zastanawiać się w tym zakresie, czy robić w ogóle, czy robić coś warto. Jeżeli my nie zbudujemy póki czas sprawnego systemu obrony państwa, to będziecie się kłócić już pod okupacją sowiecką, rosyjską, przepraszam. Prawda? Więc można oczywiście też sprzedać się w gułagu, ale zaręczam, że to mało twórcza sytuację.
Na wschodniej Ukrainie prorosyjscy separatyści posuwają się coraz bardziej w głąb Ukrainy. Obecnie prowadzą działania w okolicach miasta Mariupol. Profesor Romuald Szeremietiew zwraca także uwagę, że i Polska graniczy z Federacją Rosyjską. W obwodzie kaliningradzkim Rosja umacnia swoje pozycje. 100 dni dla Syrii to akcja, która polega na nieustannej modlitwie przez 2400 godzin w intencji prześladowanych i mordowanych chrześcijan. Jej inicjatorami są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Fundacja Piękna Polska. Każda chętna osoba, która skontaktuje się z organizatorami, otrzyma konkretny dzień i godzinę modlitwy, podczas której zobowiązuje się modlić w intencji chrześcijan w Syrii. Szczegóły akcji oraz zapisy można znaleźć na stronie www.100dni-dla-syrii.pl oraz na profilu 100 dni dla Syrii na Facebooku. W modlitewną akcję zaangażowali się Maciej Piech i Karolina Piwowarska, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Zastanawialiśmy się, jak możemy pomóc tym osobom, które tam są bez mieszkania, głodują, chorują, umierają. I pomyśleliśmy, że ważne, żeby oni mieli takie poczucie, że my tutaj w Polsce, daleko od nich, o nich pamiętamy. Główną ideą akcji jest oczywiście modlitwa za chrześcijan w Syrii, ale obok tego samo pobudzenie serc i uwrażliwienie na pewne problemy, które mają miejsce, może nie tutaj u nas w Polsce, ale w tej chwili, teraz.
100 dni dla Syrii jest to akcja, która ma na celu zebranie 2400 osób, aby modliły się właśnie za prześladowanych chrześcijan w Syrii. Każda osoba, która się zgłosi do nas, może to zrobić właśnie przez stronę www.100dni-dla-syrii.pl. Dostanie właśnie wyznaczony jeden dzień i konkretną godzinę i w ciągu tej godziny może się modlić.
Trwający już 3 lata konflikt w Syrii pochłonął ponad 300 tysięcy ofiar, w tym 10% tej liczby stanowią dzieci. Liczba uchodźców sięga już ponad 3 miliony, a ponad 5 milionów zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. Te liczby rosną każdego dnia. Fundacja Nasza Przyszłość apeluje do Ministerstwa Finansów o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań, tak aby każdy, kto chce, mógł bez przeszkód przekazać 1% podatku na fundację. Poszkodowana organizacja pożytku publicznego domaga się też pełnego wyjaśnienia sprawy i wskazania, kto imiennie ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Dotychczasowe działania podjęte przez resort nie doprowadziły do uzdrowienia sytuacji w zakresie prawidłowej weryfikacji przez urzędy skarbowe fundacji, która jest uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, czytamy w liście kierowanym do resortu finansów. Wciąż pojawiają się przypadki odrzucenia przez urzędy skarbowe deklaracji PIT z numerem KRS-u fundacji. Tylko wczoraj z odmową spotkali się m.in. podatnicy z Łodzi, Chełmie i Warszawie. Lidia Kochanowicz-Mańk, pełnomocnik Fundacji Nasza Przyszłość, mówi, że konieczna jest skuteczna interwencja resortu finansów, bo samo stwierdzenie, że urzędnicy postępują bezprawnie, nie wystarcza.
Minister finansów jest odpowiedzialny ustawowo za prawidłową pracę urzędów skarbowych. I tłumaczenie takie, że praktyki stosowane przez urzędników w urzędach skarbowych są niedopuszczalne i niezgodne z prawem, to jest za mało, ponieważ za tą niedopuszczalną praktykę tych urzędników odpowiada nie kto inny, a minister finansów. Dlatego też kierujemy to kolejne pismo z pytaniami, aby dociec, w którym miejscu nastąpił błąd. Mam nadzieję, że to był tylko błąd, ale też chcemy wiedzieć, dlaczego ten błąd do tej pory nie został naprawiony.
Urzędnicy przy odmowie przyjęcia rocznej deklaracji podatkowej z numerem KRS Fundacji Nasza Przyszłość powołują się na brak tej organizacji pożytku publicznego w systemie obsługującym urzędy dostarczonym przez resort finansów. Oznacza to, że wciąż nie posługują się oni, a powinni, wykazem organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku, który znajduje się w wykazie urzędowym na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju, miejscami śnieg. Początkowo na krańcach wschodnich również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu Polski okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni, południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie zaledwie 977 hektopaskali. Były to informacje w Radiu Maryja.